Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Pogrzeb kardynała Jana Schotte, nominacja nuncjusza w Kenii oraz publikacja dekretu o odpustach w roku Eucharystii to aktualności, od których rozpoczniemy piątkowy magazyn. Następnie z księdzem Marianem Rolą oraz siostrami dominikankami Julią Bakalarz i Włodzimierą Stawarz będziemy rozmawiać o służebnicy Bożej Matce Kolumbie Białeckiej. 14 stycznia wita Państwa ojciec Stanisław Tasiemski.
Ponad 30-letnią służbę, którą pełnił w Kurii Rzymskiej kardynał Jan Peter Schotte, papież przypomniał w homilii wygłoszonej nad jego trumną. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w 77 roku życia belgijskiego purpurata odbyły się w Bazylice Watykańskiej.
Był on człowiekiem pokoju. Pokój stanowił jedną z zasadniczych wartości jego długiej, intensywnej służby Kościołowi Powszechnemu, a zwłaszcza Stolicy Świętej. Głęboko przekonany, że chrześcijanin ma dawać świadectwo pokoju, wybrał jako dewizę biskupią słowa «Parare viam domino pacis», przygotowywać drogę Panu pokoju. Można tu rozpoznać nawiązanie do świętego Jana Chrzciciela, patrona Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi, do którego należał. Zadaniem Chrzciciela było bowiem przygotowywanie dróg Panu. Kardynał Schotte dodał do imienia Pańskiego wyraźną wzmiankę o pokoju. Chciał jakby podkreślić, że jedynie przyjmując Chrystusa i Jego Ewangelię można osiągnąć prawdziwy pokój.
Kardynał Schotte był przez 19 lat sekretarzem generalnym Synodu Biskupów. Wcześniej pracował w sekretariacie stanu, a następnie w ówczesnej papieskiej komisji, czyli dzisiejszej Radzie Justitia et Pax. Pochowany został na rzymskim cmentarzu Campo Verano.
Jan Paweł II mianował nuncjuszem apostolskim w Kenii, a zarazem stałym obserwatorem Stolicy Świętej przy programach Narodów Zjednoczonych do spraw zasiedlenia, habitat i ochrony środowiska UNEP arcybiskupa Alena Pola Lebopena. Pełnił on do tej pory funkcję nuncjusza apostolskiego w Ekwadorze.
W trwającym obecnie roku Eucharystii będzie można uzyskać odpust zupełny. W Watykanie opublikowano stosowny dekret penitencjarii apostolskiej. Przypomniano, że warunkami jego uzyskania jest sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach papieża.
Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wezmą udział w nabożeństwie ku czci Najświętszego Sakramentu, a także duchowieństwo i zakonnicy odmawiający nieszpory i kompletę przed Chrystusem Eucharystycznym obecnym w tabernakulum. Możliwość uzyskania odpustu zupełnego rozciągnięto na osoby chore, które nie mogą nawiedzić kościoła lub kaplicy. Warunkiem jest w tym przypadku duchowe pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu, odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, wyznania wiary oraz pobożnego wezwania do Jezusa Eucharystycznego. Osoby, które nie mogą spełnić nawet tych warunków, mogą otrzymać odpust zupełny, ofiarując Bogu swe cierpienia i troski. W dokumencie wezwano kapłanów, aby poinformowali wiernych o możliwości uzyskania odpustu zupełnego, by ofiarnie służyli w sakramencie pojednania oraz prowadzili w dniach dogodnych dla wiernych uroczyste modlitwy ku czci Jezusa Eucharystycznego.
Dwudziestego grudnia w obecności Ojca Świętego odczytano 22 dekrety kongregacji spraw kanonizacyjnych. Jeden z nich dotyczy heroiczności cnót służebnicy Bożej Matki Kolumby Białeckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. W naszym studiu gościmy księdza Mariana Rolę, postulatora sprawy, siostrę Julię Bakalarz, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika oraz siostrę Włodzimierę Stawarz, wicepostulatorkę sprawy. Na czym polega wyjątkowość osobowości Matki Kolumby na tle swojej epoki, to znaczy XIX wieku?
Duchowość dominikańska to przekazywać rzeczy, które się wcześniej kontempluje. Matka Kolumba miała wielkie powołanie do zakonu kontemplacyjnego. Chciała właśnie Bogu służyć przede wszystkim gdzieś tam w ciszy kontemplacji. Tymczasem, kiedy przyjechał ojciec Jean Del, ówczesny generał zakonu, ukazał jej zupełnie inną perspektywę. Mianowicie powiedział, owszem, kontemplacja tak, ale przecież trzeba się otworzyć na te biedne dzieci i młodzież wiejską zaniedbaną, na tych chorych, przecież były to czasy, kiedy nie było takiej służby zdrowia, lekarzy, nawet felczerów brakowało. I tu właśnie wydaje mi się, że i na XIX wiek, a w jakimś sensie i na współczesne czasy, matka Kolumba jest przykładem, że trzeba zrezygnować z tej swojej osobistej czasem pobożności po to, żeby tę pobożność jeszcze bardziej rozszerzać właśnie w przekazywaniu Słowa Bożego, w służeniu ludziom najbiedniejszym. Dla mnie to właśnie w jej postaci jest najbardziej znaczące, że potrafiła swoje pragnienie kontemplacji łączyć ze służbą najbardziej potrzebującym.
Siostra Julia Stanisława Bakalarz, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Chciałoby się powiedzieć, nadszedł czas, byśmy zrozumieli przesłanie sługi Bożej Matki Kolumby w kontekście tego, co ukazuje Ojciec Święty na rok Eucharystii, co ukazał w encyklice na temat Eucharystii. Znajdujemy tam stwierdzenie, że Eucharystia powinna prowadzić chrześcijan do takiej przemiany życia, iż życie to staje się całe eucharystyczne. Powołanie, jakie odkryła Matka Kolumba Białecka, to było powołanie do życia eucharystycznego. Chodzi o takie nie tylko zjednoczenie z ofiarą Jezusa Chrystusa w czasie trwania Eucharystii, ale o taką przemianę życia całego człowieka ochrzczonego, by było ono tak piękne jak życie Jezusa, to znaczy ukształtowane miłością, ukształtowane pokojem, ukształtowane darem z siebie. To wielkie przesłanie Matki Kolumby na współczesność. Równocześnie jakiś wielki drugi wymiar to jest ukazanie tego, co również dziś mówi Kościół, kultura powołaniowa. Sama Matka Kolumba bardzo wnikliwie patrzyła, jakie jest jej osobiste powołanie, ale gdy to swoje odkryła, realizacją swojej drogi życia duchowego i apostolskiego próbowała innym to powołanie odkryć. Piękne słowa, każdy człowiek jest myślą szczególną Bożą i tę myśl powinien w sobie odkryć i zrealizować. To, co robiła sama, to, do czego powołała Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika, to było właśnie to, by drugiemu człowiekowi pomóc odkryć, jak piękne jest jego osobiste powołanie, iż życie jego jest powołaniem, że Bóg wzywa i ukierunkowuje go w swojej miłości do tego, by był ukształtowany na obraz Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden wymiar to godność osoby, godność każdej osoby ludzkiej. W natłoku współczesnego podejścia do życia, zwłaszcza w jego początku i jego końcowej fazie, przesłanie Matki Kolumby, która podejmuje troskę o każdego człowieka, zwłaszcza o człowieka w stanie terminalnym, człowieka umierającego, kiedy posyła siostry, by towarzyszyć wszystkim ludziom cierpiącym, umierającym, by pomóc im w tym przejściu do dalszego etapu, do życia wiecznego. To jest też przesłanie, które buduje naszą współczesną cywilizację życia, cywilizację miłości.
Minęło 120 lat od śmierci Matki Kolumby. Dlaczego tak długo trzeba było czekać na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego?
Siostra Włodzimiera Stawarz, pomocnik postulatora. Matka Kolumba zmarła w 1887 roku i takim przesłaniem, jakie zostawiła, to chciałaby cię zapomniana. Chciałaby siostry o niej nie mówiły i nie pisały i siostry przez wiele lat szanowały tą jej wolę. Dlatego też liczyły na cud, który by dowodził jej świętości, jednakże nie rozpoczynały żadnych działań w kierunku beatyfikacji. Kilkakrotnie zgromadzenie w latach 50. rozpoczynało proces beatyfikacyjny, jednakże czy to wskutek śmierci tragicznej postulatora, czy później wycofania się kolejnego postulatora, ta sprawa jakoś wstrzymała się. Także trudności ekonomiczne zgromadzenia nie pozwalały na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Dopiero w 1977 roku na kapitule generalnej zgromadzenie podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Po uzyskaniu zezwolenia kardynała Wyszyńskiego zgromadzenie rozpoczęło zbieranie dokumentacji. Sam proces w diecezji trwał w latach 88-89, potem dokumentacja została przewieziona tutaj do Rzymu. Wyznaczono postulatora, ówczesnego rektora Kolegium Polskiego, księdza Mariana Rolle i rozpoczęły się prace nad pisaniem pozycji. Zakończone wydrukowaniem pozycji w roku 2002. pozycja musiała przejść przez konsultorów historyków w grudniu 2002 roku i 28 września tego roku przez konsultorów teologów.
Jak dzisiaj jest realizowane to orędzie, które matka Kolumba pozostawiła Kościołowi?
Matka Kolumba zakładała zgromadzenie sióstr świętego Dominika w warunkach, kiedy Polska była pod zaborami. Założyła zgromadzenie w Wielowsi, współcześnie diecezja sandomierska. Można by patrzeć, jak dziś zgromadzenie realizuje jej przesłanie. Po pierwsze, zgromadzenie rozpoczęło działalność na terytorium Polski, dość szybko się rozprzestrzeniło do innych miejsc, najpierw obejmując obszar Polski, ale i stopniowo siostry podjęły zadanie głoszenia Ewangelii, bo takie jest główne zadanie, jakie zostawiła nam nasza matka założycielka. Realizacje te podjęły siostry w innych miejscach i dzisiaj pracują na czterech kontynentach, w Afryce, Ameryce i w Azji. To jest jeden wymiar obszarowo, ale drugi wymiar to jest sposób realizacji charyzmatu, który z jednej strony jest, można by powiedzieć, tym samym sposobem realizowania, co kiedyś, ponieważ siostry, tak jak chciała tego matka założycielka, bezpośrednio służą przekazowi Ewangelii, podejmując pracę katechetyczną wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Tak było od samego początku zgromadzenia, tak jest i dzisiaj. W drugim wymiarze to jest troska o pełny rozwój całego człowieka, czyli troska o szerzenie oświaty, o szerzenie kultury. I także ten wątek jest obecny we współczesnej działalności apostolskiej dominikanek, zarówno w kraju, jak i poza granicami ojczyzny. Jest to praca oświatowa, czy to w przedszkolach, czy także w szkołach, czy w obszarze wyższych uczelni. Następny wątek to jest troska o chorych i cierpiących w ich własnych domach. Wydaje się, że ten wymiar posługi apostolskiej dominikanek jest dzisiaj wyjątkowo ważny, ponieważ starszy człowiek pozostaje często bez pomocy ze strony bliskich i ta forma pomocy apostolskiej, by odwiedzać w domach, tam, gdzie mieszkają osoby starsze, by pomagać do nawiązania tego bardzo głębokiego, pełnego nadziei, kontaktu z Panem Bogiem, to jest bardzo ważne. We wszystkich tych rodzajach posług czymś naczelnym jest kierowanie się Ewangelią, jest ewangelizacja, jest to pragnienie, by być świadkiem Ewangelii. Nie może się to dokonywać inaczej, jak tylko przez głęboki kontakt osobisty każdej z nas z Jezusem, nade wszystko Jezusem Eucharystycznym. Tak chciała matka założycielka, by taką duchowość rozwijało zgromadzenie. Sama pragnęła, by w naszej duchowości odbijało się to oblicze eucharystyczne. I tak do dzisiaj próbujemy realizować to jej przesłanie.
Bardzo często słyszymy dzisiaj wypowiedzi, które mówią o kryzysie kobiecości, bycia kobietą, także pytania, które dotyczą miejsca kobiety w Kościele. W jakiej mierze matka Kolumba Białecka, na ile przykład jej życia, pokazuje, jak być kobietą, kobietą czynnie żyjącą, czynnie przemieniającą, kształtującą oblicze Kościoła?
Myślę, że rolę matki Kolumby w Kościele najlepiej ilustrują wspomnienia, jakie po niej pozostały. Nie były to wspomnienia osób z hierarchii kościelnej, przynajmniej niewiele, czy z kręgów naukowych. Natomiast pozostały wspomnienia osób, które doświadczały jej pomocy i pomocy sióstr dominikanek. Gdyby przyszło podać jakieś logo, jak to się dzisiaj mówi, matki Kolumby Białeckiej, to bym zaryzykował takie sformułowanie anioł ludu wiejskiego. Właśnie te wspomnienia, które my o niej mamy, to są wspomnienia tych staruszek czy osób chorych, które pukały do furty sióstr dominikanek, żeby w miarę możliwości jakieś lekarstwa otrzymać na swoje dolegliwości. To są wspomnienia dzieci, młodzieży, które gdzieś tam w wolne, niedzielne popołudnia słuchały kateches wygłaszanych przez siostry, uczyły się pieśni religijnych. To są właśnie wspomnienia tych ludzi, którzy również wiedzeni potrzebą materialną, głodem czy brakiem odzieży, pukały do sióstr. I to chyba jest również oczywiście niewyczerpujący, ale jeden z elementów i przykładów na rolę dzisiaj kobiety w świecie. Po prostu wyciąganie ręki tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
Ojciec Święty Jan Paweł II użył kiedyś pięknego określenia, pokazując geniusz kobiety. Kiedy patrzy się na geniusz sługi Bożej Matki Kolumby, to można by powiedzieć, iż wyraża on się tym, iż umiała działać sercem, ale nie pomijała umysłu. Było w Matce Kolumbie mnóstwo zarówno intuicji teologicznej, bo nigdy nie studiowała wprost teologii, ale także intuicji pedagogicznej. Była młodą kobietą, kiedy zarówno zakładała zgromadzenie, jak i wtedy, kiedy organizowała działalność apostolską. Właściwie sama musiała inspirować programy edukacyjne w tej pierwszej szkole wielowiejskiej, jak i programy katechetyczne. Niezwykle twórczo wyrażało się jej zaangażowanie w działalność kościoła lokalnego. Przekazała to siostrom, sama to realizowała, by wszędzie, gdzie wejdziemy do jakiejkolwiek parafii, do jakiegokolwiek środowiska, współdziałać z kapłanami, współdziałać z duszpasterzami w tym kierunku, by przygotować dzieci, młodzież do sakramentów świętych, by ludzi zbliżać do Chrystusa Eucharystycznego. Taka jej definicja katechizacji to mówi prowadzić dzieci, młodzież do boskiego Zbawiciela. To prowadzenie do boskiego Zbawiciela wyrażało się przez bezpośredni przekaz, ale też znajdowała sposoby docierania do człowieka młodego. Zdawała sobie sprawę, jakie są potrzeby, szczególnie człowieka młodego. Niezwykłe były wtedy, w połowie XIX wieku, spotkania, które może nawiązują do dzisiejszych spotkań oazowych, spotkań radosnych, pogodnych z młodzieżą, wypełniających czas, mające różne formy dynamiki, kiedy uczono się rozmaitych pieśni, ale też potrafiła tworzyć chóry ze śpiewem gregoriańskim z tej prostej młodzieży wiejskiej. Szukała sposobów, jak wdrażać w medytację ewangeliczną. Też było to nowością w tamtych czasach, gdzie z nieśmiałością sięgano po Słowo Boże, po Ewangelię, by je rozważać, by przenikać głębiej, by ta Ewangelia miała zastosowanie w życiu, bo tak właśnie prowadziła młodego człowieka. To połączenie intuicji uwzględniającej styl potrzeb zarówno młodego człowieka, inny styl potrzeb ludzi wiejskich, prostych, inny styl potrzeb ludzi, którzy przynależeli do warstw wyższych. I ta niezwykła intuicja również wyrażała się w jej relacjach z pierwszymi siostrami. Pozostały te świadectwa wielkiej miłości sióstr do swojej założycielki i przełożonej. To dostrzeżenie, że Matka Kolumba wychowywała je sercem kochającym, ale pełnym równocześnie rozwagi, roztropności. Myślę, że to, co przekazała w tym wymiarze wychowania i ewangelizacji, jest niezwykle potrzebne dzisiaj, kiedy człowiek w tej rzeczywistości duszpasterskiej potrzebuje indywidualnego potraktowania, osobistego poznania jego potrzeb i takiego kontaktu bezpośredniego, żywego, z pełną troską o każdego człowieka.
Odczytanie dekretu o heroiczności cnót jest ważnym etapem w procesie beatyfikacyjnym. Jakie są nadzieje na wyniesienie Matki Kolumby na ołtarze?
Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót, drugim niezbędnym etapem prowadzącym do beatyfikacji jest udowodnienie cudu dokonanego przez wstawiennictwo danego sługi Bożego, tu w tym wypadku naszej matki założycielki Kolumby Białeckiej. Jeśli chodzi o naszą sprawę, jest już na etapie badania przez konsultę medyczną, jest w Rzymie i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie uznany przez lekarzy, a później przez teologów.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli przełożona generalna dominikanek siostra Julia Bakalarz, siostra Włodzimiera Stawarz, wicepostulator i ksiądz Marian Rola, postulator sprawy beatyfikacyjnej sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.